Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Wietnamski uchodźca został w Australii biskupem.
Łączy nas humanizm, ale dzielą przekonania religijne, uznali uczestnicy chrześcijańsko-muzułmańskiego spotkania w Watykanie.
W Pakistanie mnożą się islamskie ataki na wyznawców Chrystusa.
20 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Nie było żadnego watykańskiego faux pas wobec przywódców Unii Europejskiej podczas beatyfikacji Jana Pawła II. Zapewnił o tym rzecznik Stolicy Apostolskiej po ukazaniu się sensacyjnego artykułu w dzisiejszym Corriere della Sera. Włoski dziennik ujawnił, jakoby przewodniczącemu Komisji Europejskiej José Manuelowi Barroso de facto uniemożliwiono podejście do Benedykta XVI po zakończeniu uroczystości. Dodatkowym skandalem miałoby być wyznaczenie przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuyowi oraz przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi miejsc wśród niższych rangą delegacji.
Jak oświadczył ksiądz Federico Lombardi, po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych były przewidziane krótkie spotkania papieża jedynie z szefami państw i rządów, o czym została poinformowana unijna delegacja. A zatem w jej imieniu Ojca Świętego miał pozdrowić przewodniczący Rady Europejskiej. Watykański rzecznik wyjaśnił jednocześnie, że podczas uroczystości Herman Van Rompuy zasiadał wśród premierów i szefów rządów. Nie ma zatem żadnego powodu mówić o uchybieniu względem instytucji europejskich ze strony Stolicy Apostolskiej, stwierdził ksiądz Lombardi. Przeciwnie, słowa pozdrowienia skierowane przez papieża do przewodniczącego Van Rompuya miały na celu wyrażenie szacunku dla nich. Także udział w beatyfikacji przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso i przewodniczącego Parlamentu Jerzego Buzka przyjęto w Watykanie z wielkim uznaniem. Wymogi protokolarne nie pozwoliły jednak na ich osobiste spotkanie z papieżem przy tej okazji, dodał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Biskupem pomocniczym archidiecezji w Melbourne, drugim co do wielkości mieście Australii, papież mianował 49-letniego Wietnamczyka ojca Vincenta Longa Van Guyena. Był on dotychczas radnym generalnym zakonu braci mniejszych konwentualnych. Urodzony w południowym Wietnamie, należy on do tak zwanych Boat People. Wraz z rodziną opuścił ojczyznę w ucieczce przed komunizmem, mając 18 lat. Po prawie półtora roku znalazł schronienie w Australii. W 1983 roku 21-letni wówczas Vincent Long wstąpił do franciszkanów konwentualnych.
Pracujący w Australii współbrat nowego biskupa, Wietnamczyk należący do warszawskiej prowincji franciszkanów, podkreśla, że jego nominacja to uwzględnienie głosu tej azjatyckiej wspólnoty w kościele antypodów, mówi ojciec Dinh An Nguyen Nguyen.
Ogólna radość, ponieważ, Wietnamczycy w Melbourne będziemy mieli pierwszego biskupa pomocniczego z Wietnamu, a więc będziemy mieli jakiś głos w konferencji episkopatu. Ludzie w Melbourne albo w Kellyville go pamiętają jako człowieka bardzo energicznego. Robi wiele rzeczy i zawsze z taką determinacją. A więc to, co ludzie najbardziej wspominają ojca Vincent. W Australii wspólnota Wietnamczyków jest dosyć duża, szczególnie w kościele lokalnym australijskim. W zeszłym roku w Melbourne, miasto tego przyszłego biskupa pomocniczego, a więc nazwisko Nguyen, wietnamskie nazwisko, zajmuje drugie miejsce.
Z Australii powrócił po dwutygodniowej wizycie przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio spotkał się tam z duszpasterzami i wspólnotami emigrantów. Ludność tego kraju kontynentu składa się w większości z potomków emigrantów, których do dziś przybywa tam rocznie ponad 120 tysięcy. Kościół zwraca uwagę, że dzisiejszej Australii nie można by zrozumieć bez wkładu zagranicznych pracowników. Australijskie prawo jest bardzo surowe w stosunku do przybyszów bez dokumentów. Zbyt restrykcyjna polityka imigracyjna nie może jednak zatrzymać tych, którzy rozpaczliwie szukają bezpieczeństwa, uważa szef Watykańskiej Dykasterii do spraw Migrantów.
Byłem pewien podziwu, odwiedzając wspólnoty nie mające księży mówiących ich językiem, ale korzystające z zaangażowania własnych katechistów. Gromadzą oni rodaków na modlitwę i refleksję nad Słowem Bożym. Cieszę, że w diecezjalnych seminariach duchownych, jak i w zgromadzeniach zakonnych zajmujących się duszpasterstwem młodzieży, widać nowe powołania rodzące się także we wspólnotach narodowościowych. Niewątpliwie jest to oznaką owocności duszpasterstwa imigrantów. Kościół w Australii prowadzi dialog z instytucjami rządowymi w obronie ludzkiej godności wszystkich, także imigrantów w nieregularnych sytuacjach. Wiem na przykład, że od ponad roku stara się zapewnić stałą obecność księdza i zakonnicy w ośrodku przetrzymywania aresztowanych na Christmas Island. Inne takie ośrodki duszpasterze regularnie odwiedzają, niosąc pomoc wszystkim niezależnie od wiary przez nich wyznawanej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie i muzułmanie są zgodni co do wartości ludzkich, różnią się natomiast co do wartości religijnych. Oświadczyli uczestnicy drugiej już sesji dialogu między Stolicą Apostolską a Jordańskim Instytutem Studiów Międzyreligijnych. Dwudniowe obrady zakończyły się wczoraj. Z ramienia Watykanu przewodniczył im kardynał Jean-Louis Thorin, szef papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
W dokumencie końcowym stwierdzono, że chrześcijanie i muzułmanie podzielają podstawowe wartości ludzkie, takie jak świętość ludzkiego życia, godność człowieka i wynikające z niej podstawowe i niezbywalne prawa. Różnimy się natomiast w wartościach religijnych. Dokument nie precyzuje, co to oznacza. Zaleca jedynie, by owe różnice rozpoznać i uszanować, gdyż jest to warunek prawdziwego dialogu. Uczestnicy rzymskiego spotkania apelują ponadto, aby oświata była wolna od propagowania antagonizmów, lecz uczyła otwarcia na odmienne tożsamości. Za szczególnie ważne doświadczenie uznano wspólną edukację chrześcijan i muzułmanów.
Mnożą się ataki muzułmanów na chrześcijan w Pakistanie. Jak podaje agencja Asia News, wiara w Chrystusa staje się dobrym pretekstem do wszelkiego rodzaju nadużyć. Co ważne, są one dziełem nie motłochu, lecz elit społeczeństwa. W Lahaurze na przykład szpital odmówił opieki rannemu policjantowi, bo był on chrześcijaninem. W innym szpitalu lekarz okradł, a następnie pobił dwie chrześcijańskie pielęgniarki, kiedy te upomniały się o swoje mienie. Ich wiara zapewniła mu nietykalność. W tej samej prowincji jeden z prominentnych polityków kazał wyrzucić z domu dwie chrześcijańskie rodziny, licząc, że pod wpływem presji zrzekną się one swego mienia i opuszczą wioskę. Jak podają lokalne źródła kościelne, ataki muzułmanów na chrześcijan są coraz bardziej zuchwałe. Sprawcy mogą bowiem liczyć na całkowitą bezkarność.
Do nowych starć na tle religijnym doszło w stolicy Egiptu. Koptyjscy chrześcijanie zgromadzili się w kairskiej dzielnicy Ain Shams w związku z ponownym otwarciem świątyni, która od 2 lat była zamknięta. Wyznawcy Chrystusa domagali się jej otwarcia, manifestując pod siedzibą kairskiej telewizji. Decyzja władz o otwarciu kościoła spotkała się z niezadowoleniem niektórych grup muzułmańskich. Setki wyznawców islamu przybyło z kamieniami pod chrześcijańską świątynię i sprowokowało zamieszki. Strony konfliktu rozdzieliła żandarmeria.
Natomiast rząd Egiptu obiecał powołać Komisję Sprawiedliwości Narodowej, do której kompetencji ma należeć pokojowe rozwiązywanie problemów na tle religijnym. Druga obietnica władz dotyczy reformy prawa o budowie nowych budynków kultu. Ustawa ma gwarantować równe prawa w tej dziedzinie dla muzułmanów, chrześcijan i Żydów. Oba rozwiązania prawne mają być gotowe w ciągu miesiąca.
Przywódcy Koptów poinformowali dziś, że kończą strajk okupacyjny pod siedzibą telewizji. W niedzielę prosił o to patriarcha Szenuda III. Zwierzchnik egipskich Koptów uznał, że szeregi protestujących są infiltrowane przez osoby, które zagrażają bezpieczeństwu uczestników pokojowego protestu.
Natomiast zupełną nowością jest nominacja chrześcijanina na wiceprzewodniczącego partii Wolność i Sprawiedliwość. Koptyjski pisarz i polityk Rafik Habib zajmie to stanowisko w ugrupowaniu będącym przedstawicielstwem braci muzułmanów. Do partii tej zaczęto ponadto przyjmować oprócz chrześcijan także kobiety. Wolność i Sprawiedliwość weźmie udział w jesiennych wyborach powszechnych, które mają zakończyć rządy wojskowe po obaleniu reżimu Mubaraka.
Brazylijski Sąd Najwyższy jednogłośnie przyznał związkom homoseksualnym prawo do adopcji dzieci. Według wielu komentatorów Trybunał przekroczył tym samym swoje kompetencje, ponieważ prawo ustanawia parlament, a za jego przestrzeganie odpowiedzialny jest rząd. W związku z decyzją Sądu Najwyższego uznającą związek osób tej samej płci za podobny do związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny, Konferencja Episkopatu Brazylii wystosowała przesłanie do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.
Według biskupów stawianie na równi związków pomiędzy osobami tej samej płci z rodziną niewłaściwie charakteryzuje jej tożsamość i zagraża jej stabilności. Jest faktem oczywistym, że rodzina należy do niezrównanych zasobów ludzkich i społecznych, będąc ponadto wielką dobrodziejką ludzkości. Ułatwia ona integrację wszystkich pokoleń, zapewnia opiekę chorym i starszym, spieszy z pomocą bezrobotnym i osobom dotkniętym kalectwem. Dlatego też ma prawo, aby była dowartościowana i chroniona przez państwo. Biskupi wyrażają zaniepokojenie, widząc władze przekraczające granice swoich kompetencji, jak to zdarzyło się ostatnio decyzją Sądu Najwyższego. To nie pierwszy raz w Brazylii zachodzą konflikty tego rodzaju, iż kompromitują etykę w polityce. W końcowej części noty biskupi proszą Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, aby oświecił naród brazylijski i jego rządzących, zobowiązanych do promocji i obrony rodziny. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isa Malczewski, Chrystusowiec.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Caritas Polska przekazała kwotę 10 tysięcy dolarów na budowę domu wielofunkcyjnego w parafii Nam Yen w diecezji Da Nang w Wietnamie. To pierwszy projekt realizowany przez polską Caritas w tym kraju. Jak poinformowała Marta Titaniec z Caritas Polska, organizacja odpowiedziała na prośbę tamtejszego biskupa i działającej na tym terenie Caritas.
Przede wszystkim będzie spełniał podstawowe dwie funkcje. Będzie to miejsce na spotkania parafialne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, różnego rodzaju kursy, szkolenia oraz będzie wykorzystywany ten budynek na miejsce schronienia dla osób bezdomnych w wyniku klęsk żywiołowych. Jest to teren, który jest narażony na powodzie, dlatego też jest zbudowany z myślą o potencjalnym schronieniu dla osób potrzebujących dachu nad głową.
Aby poprawić warunki życia i zabezpieczyć mieszkańców przed klęskami żywiołowymi, wspólnocie parafialnej niezbędny jest solidny budynek. Katolicka Agencja Informacyjna i PWN wydały wyjątkowy album Jan Paweł II – Papież, który kochał góry. Zawiera on kilkadziesiąt niepublikowanych dotąd fotografii papieża, które pochodzą z prywatnego archiwum kardynała Stanisława Dziwisza. Tomasz Królak, wiceprezes KAI, podkreślił, że na zdjęciach oglądamy Jana Pawła II w sytuacjach, w jakich mogły go widzieć jedynie osoby bliskie i zaufane.
Wydawało nam się czymś odkrywczym mimo wszystko zestawienie tych fantastycznych zdjęć, nieznanych i pełnych uroku, z poezją Karola Wojtyły, z wierszami, które pisał przed wyborem na stolicę apostolską, jak również wersami z tryptyku rzymskiego. Papież wielokrotnie zastanawiał się nad istotą ludzkiego powołania, nad pięknem natury, kontemplował świat, widząc w niej obecności Boga.
Album jest unikalnym, prywatnym zapisem trzech wycieczek w góry, jakie Jan Paweł II odbył w gronie przyjaciół w lipcu 1987 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.